Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy studni. Było to około godziny 6. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała pić? Żydzi bowiem nie utrzymywali stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: o gdyby znała dar Boży, wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: daj mi pić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czerpaka, studnia głęboka, skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, której pił on sam i jego synowi i jego bydło? W odpowiedzi na to Jezus rzekł do niej: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tutaj czerpać. Jezus jej odpowiedział: idź i zawołaj swego męża, a dam ci, i wróć tutaj do mnie. Kobieta odrzekła na to: nie ma męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, że nie ma męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. To powiedziała zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jedna godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, aby czcicieli Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: ja Nim jestem, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: czego od niej chcesz, albo czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi wszystko powiedział, co uczyniłem. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz. On im rzekł: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: czyż mu kto przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonywać jego dzieło. Czyż nie mówicie: jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bierają na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę, zbiera plon za życie, na życie wieczne, tak? I siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwe powiedzenie: jeden sieje, drugi zbiera. Ja zaś wysyłam rządź to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a wy w ich trud wyjdziecie. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło w Jego słowo, a do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, ale na własne bowiem uszy usłyszeliśmy, jesteśmy przekonani, że On prawdziwy jest Zbawicielem świata. Oto Słowo Pańskie. Zauważcie, że teraz powinniśmy czytać Ewangelię Mateusza. A tymczasem przez trzy kolejne niedziele będziemy czytać z Ewangelii Jana Ewangelii. Dlatego może dobrze byłoby przypomnieć to, co już na początku Wielkiego Postu wam mówiłem, że każda z osób Trójcy Świętej ma swoją Ewangelię. Bóg Ojciec Ewangelię Mateusza, Syn Boży Ewangelię Marka i Łukasz i Duch Święty Ewangelię Łukasza, która się kończy dziejami apostolskimi ze zesłaniem Ducha Świętego. A Ewangelia Jana jest w środku tego trójkąta jako świecznik. Jako świecznik, który jednocześnie komentuje wszystkie trzy Ewangelie, że Trójca Święta będzie dążyć do tego, żeby w nas pokonać taki ciemny świecznik, siedem grzechów głównych, poprzez siedem sakramentów świętych i siedem darów Ducha Świętego. Czyli, że Ewangelie tworzą, cztery Ewangelie tworzą swoisty organizm. I mówię o tym dlatego, że Ewangelia Jana, Jan kończąc swoją Ewangelię, powiedział tak, że gdyby wszystko opisać, co Jezus przez trzy lata uczynił, powiedział, to cały świat nie pomieściłby tych ksiąg. Mówi to ze wschodnią przesadą. Ale sam, pisząc swoją Ewangelię, z tej ogromnej ilości cudów, znaków, wybrał tylko siedem cudów. Jeżeli wybrał tylko siedem, to znaczy, że te znaki, które wybrał, czyli cuda, mają wyjątkową wartość. Mają wagę złota, chciałby się powiedzieć. I jednym z tych siedmiu znaków, które Jezus uczynił jako Mesjasz, jest właśnie ta przeze mnie z trudem czytana Ewangelia. Przy waszej pomocy i waszym szukaniu. Dlatego będziemy się starali dociec, dlaczego ta Ewangelia, to spotkanie z Samarytanką przy studni jest bardzo ważne. I kto to jest głównym bohaterem? I o kogo w końcu Jezusowi chodzi? Czy istotnie o Samarytankę? Samarytan? A może o apostołów mu chodzi? Może jednak o apostołów mu chodzi? I tak, początek brzmi. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Przez to Jezus, przez takie zachowanie, chciał powiedzieć: popatrzcie w waszą przeszłość. Sięgnijcie do Jakuba, który jest ojcem 12 synów, 12 pokoleń Izraela. Kiedy byliście jedną rodziną, co więcej, Józef, zdradzony, odrzucony przez braci w Egipcie, otrzymuje od Boga takie dary, takie charyzmaty, że ratuje przed śmiercią głodową nie tylko swoją rodzinę, swój ród, ale Egipcjan i wszystkie ościenne narody. To znaczy, że jeszcze wtedy nie było żadnej bariery ze strony Żydów w stosunku do pogan. Nie było pogardy. Nie było pogardy. Jezus przez to zachowanie się przypomina jeszcze te zdrowe początki. Pojawia się miejscowa orientalna piękność, za którą uganiali się mężczyźni. Ona sobie wybierała. I następuje, Jezus prosi ją o wodę. Byłoby dobrze, żebyście ci, którzy z was mają poemat Boga Człowieka Marii Waltorty, przeczytali sobie. Łatwo odnaleźć, bo na okładce tego tomu jest właśnie ta scena Jezusa i Samarytanki przy studni. Ja będę trochę, ponieważ przeczytałem sobie, odświeżyłem, pewne rzeczy będę obszerniej relacjonował, jeżeli tutaj jest w Ewangelii opisane przez Jana Apostoła. Samarytanka jest zaskoczona i mówi do Jezusa, ale ciebie obowiązuje mur pogardy w stosunku do Samarytan i mnie jako kobiety. Szanujący się, uczony w piśmie, w Starym Testamencie, w ogóle mężczyzna nie używał się publicznie do żony. To było w złym tonie. A zwłaszcza jeżeli był to uczony w piśmie, to w ogóle nie zauważa kobiety. Samarytanka tym bardziej jest zaskoczona tym, że Jezus ją najpierw pozdrawia, a później prosi o wodę. Obowiązuje cię mur i czystości rytualnej i pogardy. I tutaj coś trzeba by powiedzieć z historii o tym murze, który urósł między Żydami, Judeą, Jerozolimą, a Samarią, Samarytanami. Otóż ten mur rósł bardzo, bardzo długo, wiele stuleci. Dawid stworzył jest twórcą Królestwa Izraelskiego, wtedy jeszcze byli jednością, ale już jego synek tak narozrabiał Roboam, tak narozrabiał, że 10 pokoleń izraelskich się oderwało od Judy. Konkretnie chodziło o zbyt wysokie podatki. Prosili go reprezentanci starsi, reprezentanci tych 12 pokoleń, żeby zmniejszył podatki. A on pod wpływem swoich kompanów mówi, jeszcze wam podniosę. Tutaj był taki, że tych 10 pokoleń się oderwało, a Jeroboam, który z woli Boga tego dokonał, żeby do pełni oderwać te pokolenia od Jerozolimy, pobudował 2 przybytki, czyli 2 świątynie, ale już trochę w stylu pogańskim, bo Bóg Jahwe był reprezentowany przez obraz jakby Boga pogańskiego, Boga płodności, przez byka konkretnie, nazywany w Piśmie Świętym cielcami. Ponieważ oni właściwie weszli w takie półpogaństwo, Bóg ich zostawił sobie samym, bo tak zawsze robi. Jak ktoś jest niegrzeczny, to go zostawia dobrze, no to bądź sam dla siebie Bogiem. Skutek był taki, że weszli w niewolę asyryjską. Asyria, podbiwszy Samarię, część przesiedliła. Na to miejsce z kolei sprowadzili pogan. No i Samaria to było nie wiadomo co. Czy jaka tam wiara jest? W kolei Judea w pewnym momencie też zburzona, zniszczona przez Babilończyków. Jakiś czas przeżywa swoje, jak żartuje, rekolekcje i tam dopiero przyjęli słowo proroków, zrozumieli swój grzech i wtedy wracają i mają odbudować świątynię jerozolimską. Samarytanie zgłosili się do budowy, że my chcemy razem z wami odbudować jedność i niestety ta propozycja została odrzucona przez Jerozolimę. Co więcej, w czasach machabejskich zburzono Samarytanom świątynię, którą zbudowali na wzgórzu Gerizim. Przepaść, mur nienawiści, mur wzajemnej pogardy. Jak pielgrzymki chciały przejść bezpiecznie, to omijały Samarię, szły nad brzegiem Jordanu. Albo wręcz przechodziły przez Jordan i później wracały. Chyba, że byli sami mężczyźni, jak w tym wypadku Jezus z 12 mocnymi, silnymi chłopami. Tym niemniej w Samarii wielu było takich, którzy przyjmowali pięcioksiąg Mojżesza, dekalog, no i przede wszystkim wiarę, że przyjdzie Mesjasz, który rozstrzygnie spór, pogodzi wszystkich. I właśnie Samarytanka reprezentuje tę część Samarytan, że wierzyli, że przyjdzie Mesjasz i on rozstrzygnie ten konflikt między nimi. To jest w związku z tym murem pogardy, niechęci. Jezus w Samarytance robi rachunek sumienia, Mówi o tym, że gdybyś wiedziała, z kim ty teraz rozmawiasz, prosiłabyś go, a dałby ci bardzo dużo. Przede wszystkim dałby ci to, o czym mówi Pieśń nad Pieśniami, a Pieśń nad Pieśniami mówi o tym, że każdy człowiek, każdy mężczyzna, kobieta ma włożony specyficzny głód, głód miłości oblubieńczej. Czy się do tego przyznaje, czy nie, ale to w nim jest. W każdej kobiecie, w każdym mężczyźnie. I dopiero, oczywiście po tamtej stronie, ale jeżeli ktoś wejdzie w tak zwaną wodę, przyjmie od Jezusa wodę żywą. Woda żywa jest przeciwieństwem tej wody, która jest w cysternie. Cysterną jest człowiek niezjednoczony z Bogiem. Małżonkowie, którzy nie są zjednoczeni z Bogiem, są cysterną. Wcześniej czy później ta woda zacznie cuchnieć, truć i tak. A jeżeli przez nich przepływa woda żywa, czyli są źródłem, mają swoje, ich przyjaźń, ich miłość ma źródło w samym Bogu, w Duchu Świętym, to wtedy ich życie staje się pieśnią nad pieśniami. Jezus mówi, dałbym ci, gdybyś mnie poprosiła, gdybyś wiedziała, kim ja jestem. Ponieważ zrobił rachunek sumienia w Samarytance, więc powiedziała, o, znasz moje wnętrze. Tak, chciałbym to bardzo ukryć. Widzę, że jesteś prokiem. No ale skoro jesteś prokiem, to proszę mi odpowiedzieć na udrękę, którą my w sobie nosimy, my Samarytanie. My mówimy, że Boga trzeba czcić tutaj na górze Gerizim, a wy mówicie, że tylko w Jerozolimie. No i znamy z lektury odpowiedź Jezusa. Jezus mówi tak, że Nadchodzi jedna godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele Ojca czcić Go będą w duchu i w prawdzie. Przez godzinę w Ewangelii Jana rozumie się Jego zaistnienie dla nas w krzyżu i zmartwychwstanie. Jezus spotyka się z Samarytanką, zwróćcie uwagę, o godzinie 6:00. Gdybyście czytali mękę pańską według Ewangelii Jana, to właśnie Jezus został ukrzyżowany o godzinie 6:00, czyli 12:00. I konał od godziny 12:00 do godziny 3:00. A zatem Jezus, siadając przy studni, powiedział: to, czego światu potrzeba, ja dam o godzinie 6:00. To znaczy, ja dam wtedy, kiedy jako Bóg człowiek wezmę wszelkie nieczystości wasze na siebie, wasz grzech, wasz egoizm, waszą pychę, i w krzyżu powiem wam prawdę o Ojcu, że Ojciec jest większy w swojej miłości, aniżeli wasza grzeszność, ale też będę się domagał prawdy, żebyście wy poczuli się, żebym ja poczuł się wam potrzebny w krzyżu, żebyście dali mi swój grzech wtedy, jak go przemienię w wodę życia, dary Ducha Świętego. Ducha Świętego. Jeżeli Jezus mówi, ani wy Samarytanie nie macie racji, ani Żydzi nie mają racji, ponieważ ja, będąc Bogiem, staję się już człowiekiem i zechcę przez krzyż i zmartwychwstanie z wnętrz ludzkich uczynić świątynię dla Boga Ojca. Bo Bóg, stwarzając człowieka, stworzył go na obraz i podobieństwo swoje, jako mężczyznę i kobietę. Na obraz, czyli człowiek jest jako dziecko Boga w swej najgłębszej istocie brakiem miłości Ojca. Gdy to ma, to wtedy się pojawia pokój głębi. Pokój taki, że w gruncie rzeczy człowiek się przestaje bać czegokolwiek. Wszystko jest mu względne, ponieważ już czuje w sobie obecność życia wiecznego. Niewiasta, gdy usłyszała o tym, że z kim ma do czynienia, zapragnęła psychar wykrzyczeć, że słuchajcie ludzie, jest okazja zobaczyć Mesjasza, spotkać się z Nim. Bo mi wymienił wszystkie moje grzechy. Oczywiście w Marii Waltorcie jest tam powiedziane, że Jezus jej dość ostro wygarnął, ile tam przerwania ciąży było i tak dalej. Była bardzo zasadzona, speszona. Tym niemniej, ponieważ Jezus to zrobił z miłością, życzliwością, szacunkiem i spotkała tego, o którym całe wieki mówiły, że przyjdzie i dokona wielkich rzeczy, jak gdyby ją poniosło. Jej, Jan Ewangelista chce pokazać, że jej wystarczyło, że Jezus pokazał jej grzechy. Już wystarczyło do tego, żeby uwierzyć. Mieszkańcy Sychar uwierzyli, gdy w ogóle weszli w kontakt z Jezusem Chrystusem. Zatrzymał się tam 2 dni. Co tam Jezus mówił? To też jest opisane w Marii Waltorcie. Jezus przede wszystkim ich przeprosił za wszystkie krzywdy, jak ich doznali ze strony Jerozolimy, władców Jerozolimy, poczynając od Roboama w związku z tą chciwością, podatkami, a później, że nie przyjęli oferty budowania świątyni jerozolimskiej. Jezus ich za to przeprosił. Ale mówi, to ja was zapraszam teraz do budowy innej świątyni dla Ojca. Budowy świątyni z waszych krzyży. Bo tu chce być Ojciec, gdzie sobie zbudował miejsce. Człowieku. Wróćmy teraz do pytania na początku mojego komentarza. Kto tu jest bohaterem i o kogo Jezusowi Chrystusowi tak naprawdę chodziło? Czy o tę Samarytankę, jak się to gada w kościele? Nie, zupełnie nie. Czy o Samarytan? Owszem, Jezusowi chodziło o to, żeby na oczach 12 apostołów, którzy też nosili w sobie pogardę dla Samarytan, jako pogan, półpogan, dokonać sądu, porównać, jak mnie przyjmują w Jerozolimie, śledzą mnie, obrzucają kamieniami, nazwali mnie już wcieleniem Belzebuba, księcia Czartowskiego, a jak mnie Samarytanie przyjęli i przyjmują. Jezus porównuje, dokonuje sądu nad wiarą Jerozolimy i nad wiarą Samarytan. Pokazuje, że ta wiara Samarytan wbrew pozorom jest wiarą pełną pokory i prostoty. I tutaj nie będzie w przyszłości żadnych kłopotów. Za dwa lata, mówią o tym dzieje apostolskie, kiedy nastąpiło już wylanie Ducha Świętego na apostołów i pierwszą gminę chrześcijańską w Jerozolimie, w Wieczerniku, kiedyś Szczepan głosi Jezusa Chrystusa świątyni, wtedy nastąpiło porwanie go, został ukamienowany, umęczony i po śmierci Szczepana następuje wielkie prześladowanie chrześcijan w Jerozolimie. Oczywiście chrześcijanie na polecenie Jezusa Chrystusa przez proroków macie uchodzić z Jerozolimy. I czytamy tak. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Filip przyszedł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste. Wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w całym mieście. Samaria to była stolica Samarii, tej części. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Chodzi o sakrament bierzmowania, umocnienia w wierze. Za 2 lata Samaria prześcignie Jerozolimę. Jerozolima prześladuje chrześcijan, umęczyła Jezusa Chrystusa, a Samaria otwiera się. I dla nas wnioski, że może być dobra gorliwość i zła gorliwość. Zła gorliwość sprawiła, że ten mur powstał między Samarią. Nie chcieli ich przyjąć do odbudowy świątyni jerozolimskiej, bo są nieczyści, półpoganie. Że może być wiara z garbem i może być wiara bez garbu. Wiara z garbem to jest wiara pełna pychy, że na tym, co dobre, szatan zbudował garb pychy. A Jezus powiedział, że wchodźcie przez ciasne, czyli przez miłość krzyża wchodźcie w ten świat. A jak ma się garb, to się nie przeciśnie człowiek przez jasne drzwi. Żadną miarę. I jest to aktualne po dziś dzień. Problem, który istniał między Samarytanami a Żydami, istnieje. I albo my w swoim życiu budujemy mur pogardy, mur niechęci, odtrącania, albo burzymy te mury. Czy nasza telewizja i nasi politycy niszczą mury pogardy wzajemnej, czy budują mury? Czy budują mury niechęci, pogardy, wyższości? I nie może być dobrze w Polsce. A wszyscy są chrzczeni. Wszyscy mają znamie krzyża na swoich sumieniach, w swoich duszach. Znamie krzyża. I my bezwiednie, to znaczy, że mają garby szatańskie, garby pychy. I my bezwiednie też w swoim życiu codziennym albo niszczymy mury niechęci, pogardy. Jeżeli w nas mieszka miłość krzyża, pozwy duch ucieka wtedy, albo mając pewnych ludzi, których darzymy niechęcią, budujemy te mury. I to jest właśnie ten problem bardzo ważny i z tego względu tej Ewangelii Jana, Ewangelii, w której on wybrał 7 faktów, żeby coś ponadczasowego nam uświadomić. Albo jesteśmy cysterną. Cysterna to jest człowiek niepodłączony pod przymierze z krzyża. I tam wszystko gnije, niezadowolenie, brak radości, niezdolność do dźwigania innego człowieka z wadami. Albo jesteśmy źródłem, która, jak mówi ta Ewangelia, wytryska ku życiu wiecznemu. Źródłem, z którego wypływa miłosierdzie, przebaczenie. Na to pytanie każdy z nas musi sobie sam odpowiedzieć jutro. Jutro. Zaczynając od dnia dzisiejszego. Czy buduje te mury niechęci, przepaście, czy też burzę te mury poprzez to, że we mnie działa miłość krzyża. Jak bardzo, bardzo niebezpiecznie jest nie nosić sobie miłości z krzyża. Nie nosić. Już wielokrotnie tutaj wam mówiłem, że chrześcijaństwo to jest Bóg w nas. Bóg w nas, ale ten Bóg prawdziwy, który przyszedł, żeby z grzechu, ze zła, w krzyżu, w zmartwychwstaniu stworzyć dla mnie i dla innych źródłów. I coś innym w słowach, w czynach podaje do picia każdego dnia. Co im podaje? Muszą to wypić. Czy to jest ta Chrystusowa pokorna mi? Dziś, jak przygotowywałem się, to pomyślałem, będzie msza święta za chwilę. Nie wiem, jak, w jakiej intencji tę mszę świętą odprawiać. I tak westchnąłem do Matki Najświętszej, podaj mi intencję. No oczywiście w dalszym ciągu siadłem myśleć nad tym, rozważać, o co to chodzi w tym wydarzeniu z Samarytanką. I w pewnym momencie jest telefon, podnoszę, jestem Krzysztof, jeszcze nazwisko podaję. Byłem u ojca 3 tygodnie temu. Nic mi się nie kojarzy, bo tych ludzi sporo bywa. Ja mówię, wiesz, jakoś trudno mi sobie uświadomić. Ale później pytam się, a gdzie mieszkasz? No tam, tam i tam. I uchwyciłem, że był u mnie człowiek, któremu się rozpadło małżeństwo. Najpierw on jeździł już zarabiać za granicę. Jak zarobił trochę, to przyjeżdżał i był z żoną razem i z dziećmi, z dwoma synami. No ale coś tam żonie odbiło i ona przyjechała, ale ona wyjechała z kolei zarabiać. I tak się małżeństwo rozsypało. Nie chcę z nim dialogu. I Matka Najświętsza przypomniała, obiecałeś mu modli, żeby rodzina się scaliła. Ocean cierpienia powstaje w rodzinie ludzkiej na skutek tego, że nie jesteśmy wychowani spalać wszystkie bariery miłością. Tam, gdzie się pojawia niechęć, tam, gdzie się pojawia coś innego niż miłość z krzyża, trzeba to z tym przyjść do Chrystusa, krzyży być, Panie, spal to swoje miłosie, żebyśmy to robili. Tego sobie i wam życzę. No jakoś tam wybrnęliśmy i z tym głosem, który mam. Ale jak widzicie, dzieją się rzeczy straszne. W życiu tych chrześcijan, katolików, oszczonych, przyjmujących komunię świętą, którzy będą jutro słuchać tej Ewangelii i pójdą robić wywiady i będą tworzyć bariery, budować podziały. Może macie pomysł na to, jak zmienić. No ale Pan Bóg sobie jakoś poradzi.